Gościem poranka wnet jest profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, tego, który był i może tego, który będzie, europoseł z Wielkopolski, przewodniczący Rady Programowej Polska Wielki Projekt. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Informacje, które dotarły po szczycie europejskim, informacja jest taka, że to Donald Tusk będzie prowadził negocjacje na temat obsady głównych stanowisk w Europie. Dobra czy zła wiadomość?
No, nic w tym rewelacyjnego. Donald Tusk jest przewodniczącym Rady. Pełni funkcję sekretariatu jakby Unii Europejskiej, więc będzie się tym zajmował. No, ale przecież nie on będzie decydował o tym. Gorsza jest wiadomość, że ciągle Franz Timmermans ma szansę zostać przewodniczącym Komisji. Tu musimy zrobić wszystko, żeby nim nie został.
Bo może liczyć na poparcie też Partii Ludowej? Dlaczego może zostać?
No może zostać, bo może być kandydaturą kompromisową, gdzie jest rywalizacja francusko-niemiecka, więc to zależy od całej tej układanki, a poza tym no, zasłużył się przecież w obronie demokracji, zwalczaniu dyktatury w Polsce i w innych krajach niepokornych, więc musi zostać nagrodzony. No prawdopodobnie socjaliści muszą dostać jakieś stanowisko. On jest był ich kandydatem wiodącym. Z tych właśnie wszystkich powodów, których powiedziałem, jest dosyć popularny. Jest też oczywiście sprawnym politykiem, no, mówiącym paroma językami, dobrze przemawiającym, więc wydaje mi się, że socjaliści nie mają nikogo dzisiaj lepszego.
Z kolei jego konkurentem jest kandydat europejskich ludowców, pan Weber.
No tak, ale Webera pozycja chyba jest słaba, mimo że jest wspierany przez Angelę Merkel. Jak mówię, to będzie układanka, więc muszą się jakoś podzielić tym co jest do podziału i między grupy polityczne, między państwa, między regiony geograficzne i tak dalej.
Także... A decyzję o tej układance podejmuje kto?
Ci, którzy rządzą Unią, panie redaktorze, a więc nie jest to Jean-Claude Juncker, ani nie Donald Tusk, no oni oczywiście uczestniczą w tym procesie. No myślę, że główne państwa przy udziale bloków innych państw i tak dalej, przy udziale oczywiście instytucji europejskiej, więc na przykład no tu Parlament Europejski ma trochę inne interesy, bo przewodniczący Tajani ciągle jeszcze broni tej procedury Spitzenkandydat, czyli kandydatu wiodący, który jest dzisiaj kwestionowana już przez, no, na przykład przez prezydenta Macrona. Bo to kiedyś Rada Europejska podejmowała tego rodzaju najważniejsze decyzje. A więc państwa różnie zblokowane, no i oczywiście im większe państwo, tym więcej ma do powiedzenia. Przypomnijmy, no, że też te część tych, no powiedzmy, Europejska Partia Ludowa to jest takie narzędzie dominacji hegemona niemieckiego w Unii, prawda? No bo to są też narzędzia sprawowania władzy i te osoby, które potem zasiadają, mają te funkcje najważniejsze, no również w tym podziale władzy i jej sprawowaniu uczestniczą.
Gdyby to Koalicja Europejska wygrała wybory, sprawa byłaby prosta, poparliby kandydaturę Timmermansa, ale teraz by pan profesor powiedział, że najważniejsze to jest zablokowanie tej kandydatury. Jakie karty mamy w ręku? Co Polska może zrobić? Na jakie sojusze Polska może liczyć?
No to jest, mamy oczywiście po pierwsze sojusz regionalny, tylko wiemy, że Europa Środkowo-Wschodnia jest podzielona w różnych kwestiach, ale w pewnych się łączy. Na przykład na pewno będzie chciała mieć jedną z ważnych funkcji i musi ją dostać, więc to jakby jest nasz jeden atut.
Ale ważna funkcja to jest tylko przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Parlamentu, minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej i to, co opuści Donald...
No przewodniczący, tak, przewodniczący parlamentu, ale też no, prezes Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego, to też jest bardzo ważna funkcja, więc no jakieś mamy przewodniczący Rady, pięć funkcji, tak, no poza tym oczywiście, no potem w dalszym już rzucie to jest kwestia komisarza i kompetencji komisarza i komisarzy, no bo to też jest bardzo ważne. Jest 28 komisarzy, ale nie wszyscy są równie ważni. O tym też wiem. A potem jeszcze podział w parlamencie, ważne komisje na przykład. Także jest dużo do podzielenia. No my mamy jeszcze jeden atut. My mamy jedną z największych partii w Parlamencie Europejskim. 27 osób. CDU-CSU ma 29 mandatów. Problemem naszym jest nasza wyjątkowość, jak zwykle polska wyjątkowość, że jesteśmy partią klasycznie konserwatywną, eurorealistyczną, a więc nie eurosceptyczną, transatlantycką, taką, która chcemy przecież rozwijać relacje z Stanami Zjednoczonymi, umiarkowaną w sensie właśnie krytyki Unii, zdecydowanie krytyczną wobec Rosji Putina. I to sprawia oczywiście, że znowu mamy pewne kłopoty, żeby rozmawiać z tym, którzy są na prawo od nas, ale też ci, którzy są na prawo od nas, też są dosyć zróżnicowani i tu chyba największe możliwości współpracy są z Włochami, a mniejsze z Francuzami, a jeszcze mniejsze być może z Niemcami z AfD. Ale niczego nie przekreślamy. Być może uda się stworzyć jakiś przynajmniej nieformalny blok centrowo-prawicowy. No to zobaczymy.
I te negocjacje trwają? Negocjacje na temat wzmocnienia EKR-u? Negocjacje na temat nawet zmiany nazwy tej grupy parlamentarnej?
Wszystko jest możliwe, panie redaktorze. Jedno wiemy, że mamy 27 posłów, że Brytyjczyków zostało tylko czterech, a kiedyś trzon EKR-u to były te dwie partie. Zawsze było tak, że teraz wyraźnie mamy taką sytuację, że EPL to jest partia, to raczej jest grupa niemiecka. Liberałowie, jeżeli tam dojdzie ten renesans Macrona, to jest raczej grupa francuska. No EKR jest dzisiaj w zasadzie będzie grupą, no, w którym Polacy będą dominowali, nie tylko liczebnie, ale pewnie pod każdym innym względem, więc to jakby świadczy o tym.
Jaka jest siła przyciągania EKR-u?
Po pierwsze oczywiście ważne jest w Parlamencie Europejskim, ważna jest liczba, dlatego że to liczba otwiera możliwość brania stanowisk, tak, bo tam obowiązuje proporcjonalny system Donta. Wszystkie stanowiska, ważne komisje, ważne delegacje rozdziela się według tego systemu. Ja myślę, że nasza siła przyciągania właśnie się bierze stąd, że nie jesteśmy podobnie trochę jak w Polsce, prawda? Nie jesteśmy siłą skrajną. I w związku z tym dla niektórych już w tej kadencji, pod koniec tej kadencji przechodzili do nas pojedynczy posłowie z EPL-u, z Europejskiej Partii Ludowej, którzy tam się źle czują w tej grupie. No, a poza tym będzie takie tutaj teraz w parlamencie pewnie dążenie, żeby stworzyć dosyć taką solidną podstawę władzy establishmentu, a więc zbudować szeroką koalicję, coś na kształt naszej koalicji europejskiej, tak? Od zielonych poprzez EPL, liberałów, może socjaliści, tylko że te grupy są też bardzo różne teraz, też po części się bardzo, bardzo nie lubią i bardzo szybko moim zdaniem wyjdą między nimi różnice, a wówczas nastąpi wejście smoka, czyli EKR-u, prawda, do gry. Wtedy na przykład, kiedy się okaże, że bardzo ostro sformułowane cele klimatyczne kłócą się powiedzmy z racjonalnością gospodarczą. Wówczas moim zdaniem Europejska Partia Ludowa nie będzie miała innego wyjścia, jak zabiegać o głosy EKR-u. My musimy zrobić przede wszystkim, żeby mieć grupę, żeby była w miarę duża, żeby była dobrze zorganizowana, żeby była kompetentna, żeby była gotowa, że w sytuacji, kiedy albo się nie uda takiej koalicji stworzyć tym siłą, to ktoś się tak nazywają, prawda, same z siebie proeuropejskie, bo to zawsze jest ta proeuropejskość, takie zabawne, określenie, nie mające już specjalnie odniesienia do rzeczywistości. No i albo jeżeli to nie powstanie, albo kiedy się okaże, że różnice są tak duże, że nasz głos będzie głosem w zasadzie wtedy decydującym. To może być na przykład już przy wyborze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, tak było ostatnim razem. Przewodniczący Tajani został wybrany głosami EKR-u. No ale najpierw trzeba stworzyć spoistą grupę, potrzebujemy co najmniej 25 posłów, no to już mamy sami siebie, musimy mieć 7 krajów przedstawicieli, to też jest do osiągnięcia. Musimy przyciągnąć jakichś wybitnych też i znanych europosłów, a wtedy wszystko będzie dobrze. Rozpoczynamy długi marsz przez instytucje europejskie.
Oby nie potrwał przez 40 lat, bo wtedy może być za późno.
Mam nadzieję, że potrwa. Potrwa 4 lata, 3 lata, może te kadencje, myślę, że w następnej kadencji już będzie wyraźna ta zmiana, już będzie zmianą instytucjonalną. Teraz widzimy, że się układ zachwiał, ale jeszcze oczywiście te stosunki większościowe są takie, jakie są w Parlamencie Europejskim.
Kolejna edycja Polska, wielki projekt jest przed nami, czy też sprawy europejskie będą w agendzie tego wielkiego kongresu organizowanego w Warszawie?
No oczywiście, tak jest właśnie nasz kolejny kongres. To pokazuje, że no, my właśnie wykonujemy wielką pracę ideową, w przeciwieństwie do naszej opozycji, która nie ma nic ciekawego powiedzenia o świecie. I będziemy oczywiście, będzie nawet na zakończenie, ostatni panel będzie dotyczył zadań polskiej polityki zagranicznej, ale chcielibyśmy też głębiej zanalizować to, co się dzieje, ten taki spór, który ktoś nas nazwał, czy nowy konflikt, nowe podziały w świecie zachodnim w ogóle. Ktoś kiedyś nazwał to, że to jest taki rozdział między anywheres a somewheres, między tymi, którzy są skądś, z jakiegoś miejsca, z jakiejś okolicy, są usytuowani, mają jakąś ojczyznę, mają jakąś rodzinę, i tacy, którzy są anywheres, którzy są kiedyś nazywanych kosmopolitami, ale tacy, którzy nie zakorzenieni, tak, którzy i ten, o tym chcielibyśmy mówić, no, z pytaniem, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak bunt ludu przeciwko elitom, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, ale wiele innych tematów dotyczących kwestii kultury. Będzie wręczona jak co roku nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest w tej chwili no, bardzo prestiżowa nagroda. Zawsze była, ale teraz jakby stała się no, bardzo, bardzo znana. Będą oczywiście piątek, tak jak zwykle u nas pierwszy dzień, to są kwestie gospodarcze. Będziemy między innymi mówili właśnie o tym, o potencjale gospodarczym Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy mówili na przykład o nowych mediach, roli nowych mediów, stare wartości, nowe media, jak można ocalić stare, dobre wartości, te, których powinniśmy się trzymać, no właśnie w nowych mediach. W Niemczech teraz jest taka ciekawa debata, bo jakiś youtuber obalił, tak niektórzy mówią, CDU, no w każdym razie zredukował bardzo wpływy CDU, bo CDU będzie, CSU będzie miał tylko 29 posłów do Parlamentu Europejskiego, więc niewiele więcej od nas. No, a Niemcy mają w ogóle bardzo dużo posłów, więc no właśnie różne sprawy takie cywilizacyjne, dużo gości zagranicznych na kongresie.
Kto i jakie gwiazdy będą
na kongresie? Największą gwiazdą będzie Eric Zemmour, słynny dziennikarz francuski, który między innymi autor no, znakomitej książki Los Francji. No to chyba będzie najgłośniejsze nazwisko. Ale będzie bardzo też dużo innych ciekawych osób, też z naszego regionu. Trochę z Włoch będzie jeden. Jeszcze będziemy oczywiście dużo, będziemy mówić też, jeżeli chodzi no właśnie o to, co interesowało naszych wyborców również. No, czy Europa jest pochrześcijańska, jak działać w tej pochrześcijańskiej Europie. Także zapraszam wszystkich, to już jest przyszły weekend, piątek, sobota. sobota i niedziela Arkady Kubickiego.
I w piątek 7 czerwca poranek wnet z Arkad Kubickiego. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za wizytę w poranku wnet. Na zegarze godzina 8:31, a za chwilę w poranku wnet zajmiemy się kulturą, więc wprowadzając się w ten nastrój, posłuchajmy tego. W tym roku obchodzimy 200-lecie urodzin Moniuszki. Rok Moniuszki w Polsce trwa. Jutro, czyli w czwartek, w ramach Maja na Foksel w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich jest duży koncert, a w studio pani Maria Pomianowska. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
I pan Aleksander Czajkowski-Ładysz. Dzień dobry panu. Dobrze, mnóstwo informacji na pewno chcemy przekazać. Czas start.
Tak, wspaniałe spotkanie i więcej niż koncert, bo tam oprócz koncertu będzie premiera, można powiedzieć, taka dla publiczności zewnętrznej, czyli dla chętnych, którzy przyjdą, dla dziennikarzy głównie, prapremiera płyty, która ukazuje się właśnie. Płyty Moniuszko z Tysiąca Jednej Nocy to są moje twórcze opracowania, takie muzyki, która jest klasyczna, a teraz jest etniczna. 10 lat temu był projekt Chopin na 5 kontynentach, który dosyć takim dużym sukcesem był i teraz kontynuacja.
I rozumiem, że młodzież ma przemówić do nas dzisiaj dzięki tej płycie, czyli taki współczesnie trochę, zaraz posłuchamy, więc będziemy wiedzieli lepiej o co chodzi. W końcu to jest radio, więc możemy słuchać w radiu muzyki, możemy wiedzieć i opowiadać.
To nie tylko młodzież, to jest po prostu generalnie muzyka świata, czyli muzyka, która oparta jest o tradycję, ale nie tradycję tylko polską, bo wiadomo, że w klasyce mamy inspirację muzyką ludową, czy to Chopin, czy Moniuszko, ale tu jest inspiracja. Ja się inspirowałam, pisząc te opracowania, muzyką całego świata, to ponieważ 30 lat zajmuję się muzyką świata. Jeżdżę w różne zakątki, gram tam też i śpiewam, czy komponuję, więc tutaj ten Moniuszko w takiej odsłonie światowo, uordowo-światowej.
Czy Moniuszko w ogóle w czasie tego 200-lecia wędruje po świecie?
Wędruje jak najbardziej, bo w zeszłym roku zaczęliśmy wędrować od Ukrainy. 5 koncertów z Marią Pomianowską, z zespołami etnicznymi ukraińskimi, z polskimi solistami, z solistami z Filharmonii w Kijowie, więc wędrujemy. W tym roku też żeśmy wędrowali, bo na Ukrainie, właśnie w Kijowie, była inauguracja roku moniuszkowskiego. No i teraz planujemy wędrować, może nam się uda, do Afryki i do Kanady.
RPA, tak. Natomiast w zeszłym roku jeszcze zawędrował Moniuszko z moim zespołem do Chin i do Wietnamu, bo ja tam jeżdżę cały czas, ale bardzo się spodobała Prząśniczka. Nauczyła się chińska publiczność śpiewać Prząśniczki, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, oczywiście bez języka. W Chuanzhou, to jest prowincja Fujian, z którą ja współpracuję od lat. No i młodzież zainteresowała się Moniuszką. Nauczyła się wymawiać słowo Moniuszko podczas koncertu. Także uważam, że to ta promocja gdzieś tam idzie w dalekie zakątki świata i on się po prostu podoba. To jest najważniejsze. On się po prostu, jego melodyka głównie, bo można zmieniać troszkę strukturę harmoniczną, jeżeli chodzi o muzykę etniczną, ale Moniuszko po prostu podbija serca innych kultur.
Znaczek moda na Moniuszkę udaje się taką modę wprowadzić?
No staramy się.
No będziemy próbować i myślę, że tak, no warto. I oczywiście rok moniuszkowski zawsze stymuluje pewne wydarzenia, ale my chcemy iść dalej. To nie to, żebyśmy zapomnieli o nim. Wręcz przeciwnie, chcemy go troszeczkę odczarować od tego takiego klasycznego podejścia do niego. I stąd ta propozycja Marii Pomianowskiej, taka trochę wspólna, bo myśmy to 2 lata temu wpadli na ten szaleńczy pomysł, żeby to zrobić. I myślę, że to się udało. Jest to wyjątkowe opracowanie Moniuszki i myślę, że każdy, bez względu na to, czy to jest miłośnik muzyki klasycznej, czy rockowiec, bo nawet można do tych opracowań Marii, myślę, nawet i potańczyć.
Znaczy generalnie jest tak, że już jakby troszkę przetarty szlak został przez Chopina, który trafił i do Afryki właśnie poprzez ten projekt sprzed 10 lat. I efektem jest to, że w Afryce młodzież słucha Chopina. W Burkina Faso, to jest koło Senegalu, w zachodniej Afryce państwo. I oni najpierw słuchali i grali na tych swoich balafonach, chopinowskie preludia, oczywiście w swojej interpretacji, a teraz słuchają prawdziwego, czyli takiego na fortepianie. I uważam, że to jest największy sukces. To już minęło 10 lat, teraz będzie Moniuszko. Myślę, że za kolejne 10 lat posłuchamy sobie, jak pojedziemy gdzieś do Senegalu, czy gdzieś do RPA i będą nie tylko muzycy klasyczni, których no tam akurat w tych krajach bardzo niewielu jest, ale na przykład w RPA są szkoły muzyki klasycznej, że tam będą po prostu grać Moniuszkę, ponieważ będzie im się podobać, a jestem tego pewna.
To jak będzie wyglądał ten koncert w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich?
To będzie takie spotkanie z płytą przede wszystkim, czy będzie odsłuchiwanie płyty również, będą opowieści, jak płyta powstawała, oraz żywa muzyka, czyli będzie muzyka klasyczna. Pokażemy tego prawdziwego Moniuszkę, jak on powinien być śpiewany. Będzie wspaniała sopranistka, pani Natalia Kowalenko śpiewała wybrane pieśni Moniuszki. Będą też ludowe opracowania i będą takie etniczne, można powiedzieć, no takie fragmenty takiego przedstawienia, jak ja tworzyłam tą płytę, i będzie niesamowity utwór, czyli Aria z Kołuby, którą wykona Aleksander Ładysz z beatboxerem.
To znaczy?
No nowa wersja z Kołuby, Arii z Kołuby, która też jest na płycie dołączona. No chcemy troszkę odczarować, już powiedziałem to słowo, tego Moniuszka w nowy sposób. No i cóż można jeszcze do tego powiedzieć?
Można przeczytać fragment tekstu. Pomysł Moniuszko z Tysiącej Jednej Nocy to próba przeniesienia muzyki wybitnego polskiego kompozytora w świat dźwiękowej fantastyki, tak?
Tak.
Fantastyka.
Tak, dlatego, że to jest jakby dalsza część, ja mówię właśnie cały czas na tym Chopinie ja się skupiam, bo to był taki projekt pierwszy, tak bardzo etniczny, który się sprawdził i był sukcesem i nie można powtarzać i znowu robić Moniuszko na pięciu kontynentach, jeśli chodzi o płytę. Ponieważ w każdym utworze jest każda pieśń opracowana przez mnie jest takim mikroświatem swoim, samym wewnętrznym, że tak powiem, życiem żyjąca, jest taką baśnią, opowieścią. To są pieśni głównie, ale są to pieśni, które są bez słów, czyli to generalnie oprócz Arii z Kołuby, którą Aleksander śpiewa, wszystko jest bezsłowne. My sobie sami dośpiewujemy te baśnie, tą historię i możemy sobie kozaka czy złotą rybkę interpretować zupełnie we własny sposób, w taki, w jaki zainspiruje nas muzyka na płycie.
To podróż wyobraźni, której osią są wybrane dzieła Stanisława Moniuszki. Odwiedzamy miejsca spotkania niezwykłych brzmień, gdzie afrykański balafon brzmi doskonale z polską suką spod biłgoraja, doprawiany rytmem indyjskich tabli.
Tak jest. I tak właśnie jest. Ja nas akurat gram jeszcze, oprócz tworzenia utworów też gram, śpiewam i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście są niezwykłe zderzenia brzmień, które nigdy właściwie, część z tych brzmień nigdy jeszcze w historii nie zaistniała. Czyli są zestawienia instrumentów, które w takim składzie jeszcze nigdy nie grały. Więc to jest Moniuszko, który jest Moniuszkiem pioniersko-odkrywczym, tworzy jego muzyka w tej konfiguracji nowe barwy po prostu, wręcz nowe rytmy, bo myśmy w Arii z Kołuby został zmieniony rytm. W związku z tym też jest inny rytm, który pasuje bardziej na przykład do wykonawstwa Bartasa Szymoniaka, wybitnego beatboxera, który swój styl własny stworzył beatboxu. Więc tutaj rzeczywiście dzieje się wiele. Mam nadzieję, że trafiliśmy w gusta publiczności, która może troszeczkę inaczej chce poznać Moniuszkę od innej strony, zobaczyć, jak on jest tak naprawdę uniwersalny.
I o tym przekonamy się jutro w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Prapremiera płyty Moniuszko z Tysiąc jednej nocy. O której godzinie koncert się zaczyna?
O 19:00 zapraszamy wszystkich i mam nadzieję, że licznie Państwo przybędziecie, bo myślę, warto tego posłuchać. No mówię, tak jak Pani Maria powiedziała, jest to taka kompilacja właśnie i koncertu, i promocji płyty.
I opowieści. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, jak to było tworzone. No,
dużo rzeczy będzie się działo.
O godzinie 19 w domu dziennikarza w ramach Maja na Foksal, Maja na Foksal, Foksal 3 przez 5, a zapraszali państwo pani Maria Pomianowska i pan Aleksander Czajkowski Ładysz, prezes Fundacji Niezależny Fundusz Kultury Polka Can Art.
Tak.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję za wizytę w poranku. My premierę z tej płyty zrobimy troszeczkę później. Teraz na zegarze godzina 8:45 i może zajrzymy do zbioru. To też jest dobra piosenka francuska. Lubi pani piosenkę francuską? No to zajrzymy do takiego zbioru Gabriela Garstki i posłuchamy, zaśpiewa Yves Montand.